Kryminalne historie Poznania. Na program zapraszają Jerzy Piasny i Adam Biernacki.
Witamy Państwa serdecznie z Adamem Biernackim. Dziś wyjątkowo bez naszego kalendarium. Za chwilę to wyjaśnimy, ale wcześniej zajmiemy się sprawą. Pani Anielo, pani widzę uśmiechnięta i gotowa, a sprawa jest straszna.
Kryminalne historie Poznania.
Proszę notować.
Tak, tak, panie Jurku.
Gdyby na poważnie wziąć jedną z legend, która związana jest z dwoma grobami trwającymi w ciszy leśnego uroczyska nieopodal Poznania, można by dojść do przekonania, że wielki William Shakespeare napisał kiepski plagiat o dwojgu kochanków z Werony. Na szczęście fakty są takie, że wielki poeta nie musi się w grobie przewracać, bo stworzył arcydzieło, a leśne mogiły kryją sekrety nie tyle wielkiej miłości, co brutalnego morderstwa. I to chyba nie jednego.
Kryminalne historie Poznania.
Właśnie, uroczysko Maruszka w lesie niedaleko Poznania, bardzo malownicza trasa, można się rowerem przejechać. I no, ludzie jak widzą groby w środku lasu, to wymyślają różne historie, tylko że tutaj w tym przypadku najprawdopodobniej ta historia te groby ocaliła. Tych wersji zdarzeń jest kilka, ale zasadniczym trzpieniem tego wszystkiego jest historia biednej dziewczyny i jej narzeczonego, niemożność zawarcia związku małżeńskiego i samobójstwo w związku
no
z tym.
Tak. Ale nie możemy umieścić tego w naszym kalendarium. Dlaczego?
Nie możemy, dlatego że groby nie zostały zbadane. One dosyć ciekawie wyglądają. Tam nie ma żadnej daty na tym, prawda? Jedną z najczęściej powtarzanych legend jest to, że tym mężczyzną był pruski oficer, młody pruski oficer, a tą kobietą była młoda polska dziewczyna. Tylko że to już się w tym momencie przestaje trzymać kupy, dlatego że środowisko pruskich oficerów było bardzo hermetyczne. No chyba, że tam był jakiś, który się naczytał, czy tego Szekspira, czy może jakiegoś, nie wiem, Schillera. No i do tego doszło. Ale uwaga, gdyby to wziąć pod uwagę, to co się mówi, że on przychodził do niej tutaj z poligonu w Biedrusku, prawda? No to by nam zawęziło troszeczkę obszar poszukiwań, bo poligon w Biedrusku to jest tak mniej więcej 1904 rok, początek. No i koniec, tutaj mamy 1918, czyli 14 lat. Ale pamiętajmy, dochodzi do czego? Dochodzi do tego strasznego samobójstwa, kiedy to on idzie do, w tej karczmie, która tam była przy rozstaju dróg, to była taka straszna karczma o poniżanej proweniencji, dziwne rzeczy tam się działy, podobno beczki ze złotem były zakopane, gdzieś tam szukano tego na poważnie. Dzisiaj tej karczmy już nie ma, tam stoi figurka Matki Boskiej Leśnej. No i pożycza od Gajowego jego dwururkę, zastrzelił najpierw ją, potem siebie, a ludzie dobrzy, jak zobaczyli to całe nieszczęście, pochowali ich w miejscu, gdzie upadli. Tylko że te groby nie są obok siebie. One są przez drogę. Jeden grób jest na rozwidleniu, dosłownie w widłach dwóch ścieżek, natomiast drugi jest na poboczu drogi. Czyli jakby strzelił do niej przez drogę i sam sobie odebrał życie. Tylko że uważaj, czy pruski oficer potrzebuje pożyczać broń?
No absolutnie nie.
Absolutnie nie, dlatego że ma swoją broń służbową i też, ale też ma, też może mieć swoją prywatną, tak? Druga sprawa. Gajowy nikomu by nie pożyczył broni, bo to była, on by za to poszedł siedzieć, bo to jest rozszerzone samobójstwo, przecież to jest, no sam fakt, że poszedłby pić wódkę do karczmy tak z bronią, tak? To już jest, to już się kłóci. To. No i wreszcie, jak sobie wyobrażamy taką sytuację, że co, że oni padają, prawda? Tutaj pruski, niemiecki żołnierz w mundurze najprawdopodobniej, tutaj dziewczyna, ludzie przychodzi, pomodli się, wzięli łopatę i zakopali.
Nie, musieliby to zgłosić. To
oni
jest jednak,
przede wszystkim, no, pod sprawa. Warunkiem, że byłoby komu to zgłosić, bo jakby zobaczyli, co się stało, to by darli z tej knajpy, gdzie pieprz rośnie, żeby nie podlegać śledztwu, prawda? To zaraz by wojsko przyjechało, zamknęło cały teren, jego by zabrali na bank. Tą dziewczynę pochowano by na cmentarzu. Ona nie popełniła samobójstwa, nie była samobójczynią. Ona by była jako ofiara przemocy pochowana, prawda? Czyli to się tutaj troszeczkę nam nie trzyma kupy, ale nie możemy tego określić w czasie. Czemu? Przede wszystkim tak. Takie groby w lesie, prawda? Kiedy one nie zagrażają nikomu, nie stanowią przeszkody, ani same nie są zagrożone, się zostawia. I bardzo dużo jest takich mogił. Czy gdzieś w Białowieży na przykład, czy w Ojcowskim Parku Narodowym. One bardzo często mają związek z wojną, tak? My tutaj nie mamy żadnych badań. Kiedy się bada takie groby, na przykład z kampanii wrześniowej, to często trzeba ustalić, czy ten grób w danym miejscu jest. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli jest gdzieś na polu, stał krzyż się przewrócił, Potem, kiedy się znajduje takiego żołnierza, to przeważnie taka mogiła jest 2-3 metry obok, prawda? Bo to tak jest, no taka jest sytuacja. To jest tradycja bardziej niż ten. Czyli pierwsza sprawa, byłoby trzeba oznaczyć georadarem, czy te groby faktycznie są w tym miejscu, czy nie. Zakładamy, że są, prawda? No to teraz pytanie. Czy tam faktycznie leży mężczyzna i kobieta? Bo gdyby to była taka romantyczna miłość, dlaczego nie pochowali ich w jednym grobie? Tylko w takim rozstrzale. W takich przypadkach, i to jest nawet na zdjęciach pokazane, jak było takie nieszczęście, nie tylko w jednym grobie w tamtym okresie chowano kobietę i mężczyznę, ale w jednej trumnie. Były takie podwójne trumny specjalne do tego typu rzeczy, nie? Tego, no tutaj nie możemy określić. Druga sprawa. Czy tam jest mężczyzna, czy kobieta? Czy dwóch mężczyzn? Czy to pochodzi z jednego okresu, czy z dwóch? Skąd oni tak naprawdę pochodzili? Jakby on szedł do tej karczmy, w ogóle ta cała sytuacja jest taka lekko szemrana. Z tego Biedruska do tej karczmy to szedł tak mniej więcej 3,5 godziny w jedną stronę na piechotę. Jakby jechał konno, byłoby trochę krócej. Ale niemiecki żołnierz i lokalna dziewczyna, który ojciec by puścił swoją pannę na coś takiego, do takiej knajpy, prawda? Bo to ona naprawdę była poniżej wszelkich notowań, tak? W takim lesie. Druga sprawa, oni by się przynajmniej narazili na niewybredne komentarze. Miejsce schadzki jest beznadziejne, prawda?
Czyli jednym słowem możemy powiedzieć, że jest to jednak legenda i legendą tak, pewnie pozostanie.
Ale uwaga, dlaczego? Ja tak sobie myślałem, mówię, to jest tylko taka hipoteza, to jest tylko tak przeze mnie wymyślone. Pamiętajmy, to jest wiek XIX i to by pasowało, tak? Co było w XIX wieku w latach 30., prawda? 1830, prawda? Do Wielkopolski uciekało bardzo wielu ludzi z powstania listopadowego, prawda? I mieli tutaj udzielaną pomoc, szeroko zakrojoną, to jest raz. Potem są te niepokoje w Wielkopolsce 1846, 1848 i tak można wymieniać, prawda? Ta knajpa mogła mieć celowo zaniżone notowania, żeby tam się ludzie bali chodzić. To jest idealne miejsce, żeby takich ludzi przetrzymywać, przechowywać, leczyć ich tam. I być może w dwóch przypadkach to się nie udało. I dlatego te groby są właśnie w takim miejscu, bo w lesie trudno wykopać grób. Może jakiś ranny umarł właśnie w tej knajpie, w tej karczmie, prawda? I został szybko wyniesiony, pochowany w miejscu, gdzie ziemia jest miękka i nie ma korzeni, tak? A w lesie są, tak? Jednego razu, drugiego razu. A ta cała bajka była wymyślona po to, prawda, żeby te groby przetrwały, bo w Poznaniu, w samym Poznaniu, miało miejsce niedawno takie wydarzenie, że na Cytadeli pochowano kosynierów, których groby znaleziono na Junikowie. One były przedtem znalezione w 1938 roku i pochowane niedaleko miejsca odnalezienia pod kapliczką, ale hitlerowcy tą kapliczkę zniszczyli. I żeby ocalić te groby, tych ludzi, o których było wiadomo, kim byli naprawdę, pochowano i w taki sposób ta cała legenda mogła zostać totalnie zmyślona, że to był jakiś pielgrzym na przykład, też się mówi, albo jakiś handlarz zabity, czy umarł z wycieńczenia, prawda, po to, żeby zamaskować tych, którzy naprawdę w tym grobie leżą.
Kryminalne historie Poznania.